Dzisiaj absolutna nowość w historii tego programu, bo też nigdy wcześniej nie omawiałem reality show. No bo ich w zasadzie nie oglądam. Znaczy, to oglądam, ale nie, że oglądam. No jest, raz sobie na rok obejrzę Polskie Top Model i ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest ustawiony syf. No ale okej, okay, no, od 10 lat to oglądam, robię to z przyzwyczajenia. To nawet nie jest guilty pleasure, bo nie czuję się winny i to też nie jest pleasure, ale w ogóle nie o tym dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie o reality show, który jest inny niż wszystkie i to jest powiedzieć dużo, ale też jakby nie powiedzieć nic. Jest to reality show, który dowodzi tego, jak bardzo mylne i też chyba trochę niepotrzebne, archaiczne są gatunkowe szufladki, ponieważ z jednej strony jest to program typu reality television, z drugiej strony jest to jakaś satyra na programy typu home improvement, z trzeciej strony może to nosić znamiona prank show, a z czwartej strony jest to też pokaz pięknego teatru improwizacji, a w swojej esencji jest to dzieło komediowe, eksperymentalne, wymagające od widza otwartej głowy, pełnego skupienia oraz przygotowania na to, na co przygotować się nie można. Program zatytułowany The Rehearsal, po polsku Próba Generalna, show autorstwa Nathana Fieldera, możliwy do obejrzenia na HBO Max. Show zdecydowanie nie dla każdego, ale skłamałbym, gdybym nie powiedział, że dawno nie widziałem takiego obrazu, który skłonił mnie do tak wielu przemyśleń i na tak długo zostaje w mojej pamięci. O tym będzie dzisiaj w Coś Obejrzanego. I ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Humor i komedia to jest coś, co tak bardzo lubimy. To jest coś, co ja uwielbiam interpretować, analizować, pomimo faktu, że przecież humor jest skrajnie subiektywny. Ale pomimo tej subiektywności można wyróżnić pewnego rodzaju szkoły, pewnego rodzaju odłamy, pewnego rodzaju nurty i kierunki, które na przestrzeni lat, dekad, a w zasadzie tysiącleci wykształtowały się w tej dziedzinie, jaką jest komedia. Jestem wręcz zdumiony, że nie ma jeszcze żadnej szkoły, uczelni wyższej, która by oferowała studia z zakresu komedii, bo to mogłoby być ciekawe i też na swój sposób metatematyczne, gdyby ktoś próbował nauczyć poczucia humoru. Mniejsza o to. Humor jest różny, komedia jest różna i tak jak niemalże w każdej innej dziedzinie sztuki, możemy wyróżnić dwa podstawowe nurty. Nurt mainstreamowy i nurt trochę awangardowy. O tej awangardzie w komedii, o tym chciałem co nieco powiedzieć, bo ten mainstream, jaki jest, każdy widzi z perspektywy komedii amerykańskiej, a o niej będzie dzisiaj najwięcej, to jest to, co się znajduje w telewizji, w tych takich prime time shows. To będzie to, co prezentuje Saturday Night Live, to będzie to, co prezentuje Tonight Show i te pozostałe aspekty late night. To będą podstawowe stand-upy, które jasne, mogą być różnorodne, wulgarne, grzeczne, szybkie, powolne, obrazoburcze, jak i takie bardzo rodzinne. To jednak dostarczają humor w bardzo prosty sposób, na zasadzie wyprowadzenia żartu i jakiejś zaskakującej puenty. Natomiast humor awangardowy sięga do źródła, do głębi i próbuje w jakiś sposób stawiać poważny challenge temu, co znamy. Jest wielu komików, którzy próbowali na różne sposoby przełamywać te granice, bariery z tego, co jest znane w humorze. Jednym chyba z najbardziej jasnych, najbardziej popularnych przykładów w historii komedii ostatnich dekad jest postać Andy'ego Kaufmana, człowiek, którego życie, które zostało poświęcone temu konkretnemu typowi komedii, doczekało się biograficznej adaptacji z Jimem Carreyem w roli głównej. Człowiek, który wytworzył konkretną personę komika. Do tego stopnia, że trudno było rozdzielić, trudno było zgadnąć, gdzie kończy się postać wykreowana na potrzeby medialne, a gdzie zaczyna się prawdziwy Andy Kaufman. Jego humor, niejednokrotnie wynikający z poczucia jakiegoś takiego zażenowania bądź żalu, który odczuwamy do niego, wtedy, gdy on był prezentowany w latach 70., był jak najbardziej absolutną awangardą. Obecnie jest to coś, co coraz bardziej przebija się do mainstreamu. Humor cringe'owy, humor żenujący, no to jest przecież coś popularnego. Co drugi, co trzeci sitcom na tym próbuje bazować. Inną postacią, równie ważną, potrzebną, niezbędną do wykształtowania się tego, o czym dzisiaj będę mówił, jest Sacha Baron Cohen. Brytyjski komik, który zasłynął ze swojej plejady kreacji aktorskich, kreacji komediowych, co kilka lat przebudowując cały swój wizerunek, przybierając zupełnie inne imię i, mówiąc kolokwialnie, trolując osoby postronne. Jak mało kto, udało mu się osiągnąć sukces międzynarodowy za sprawą jego chyba najsłynniejszej postaci, jaką był kazachski reporter Borat i jego podróże po Ameryce. Ale to nie był tylko Borat, bo wcześniej był Ali G, gdzieś w międzyczasie był jeszcze Bruno. No i jego ostatni przykład z serialu Who is America, który opierał się na wkręcaniu znanych postaci z republikańskiej strony sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych, gdzie Sacha Baron Cohen tak naprawdę używał swojej postaci komediowej, żeby odkryć w ludziach, z którymi rozmawiał, ich prawdziwą stronę. Stronę, której może w normalnych okolicznościach nigdy by nie odkryli. Bardzo ważnym miejscem w kreowaniu tego typu komedii, tej komedii alternatywnej, tego humoru bardzo nie mainstreamowego, tego humoru bardzo dziwnego, są dwie stacje telewizyjne trochę poza głównym nurtem. Comedy Central i Adult Swim. To tam znajdziemy obecnie tych komików, którzy bywają określani komikami dla komików. To znaczy, nie mają zbyt wielkiej popularności, zbyt wielkiego rozgłosu wśród szerokiej widowni, to jednak w gronie komediowym bywają wymieniani jako jedni z najlepszych. Jednym z moich faworytów w tej kwestii jest Eric Andre, którego show Eric Andre Show jest jednym z najdziwniejszych elementów telewizji, jakie przyszło mi oglądać, gdzie on kręci po prostu, udaje, że przeprowadza wywiad ze znanymi ludźmi, a tak naprawdę poddaje swoich gości różnorakim, można by wręcz powiedzieć, torturom. Głównie społecznym, głównie wynikającym z tego, że oni nie wiedzą, jak mają się zachować przedstawieni przed bardzo dziwnymi realiami. A Eric Andre w tym wszystkim jest agentem chaosu, który żywi się właśnie na tej niewiedzy, na tej niepewności i za każdym razem doszczętnie niszczy studio, w którym jest kręcone. Innym, zupełnie odmiennym, stojącym bardzo mocno w kontraście do Erica Andre jest Joe Pera, który z kolei przybiera postać bardzo spokojnego, bardzo melancholijnego, starego człowieka uwięzionego w ciele młodego człowieka. Za każdym razem, gdy on wychodzi na scenę, czy to w swoim programie, czy to w jakichś talk showach, czy to w swoim stand-upie, widzimy młodego człowieka ubranego jak 50-60-latek, poruszającego się dokładnie w ten sam sposób, którego byśmy oczekiwali od starszej osoby i mówiącego właśnie z taką powolną, no może trochę dystyngowaną, ale jednak taką manierą. I to też jest abstrakcyjne i humor tkwi w tej abstrakcji. Jednak wydaje mi się, że zarówno Eric Andre, jak i Joe Pera nie poszli tak daleko jak bohater dzisiejszego Coś Obejrzanego, jakim jest Nathan Fielder. Nathan Fielder osiągnął wyżyny komedii wynikającej z niezręczności, z interakcji jego samego, jego postaci bardzo niezręcznej z przypadkowymi, prawdziwymi ludźmi. On od tych prawdziwych ludzi potrafi wyciągnąć rzeczy tak niespodziewane, tak niewyobrażalne, że trudno to nazwać, a jeszcze trudniej o tym mówić. Jest w tym pierwiastek komedii cringe'owej, komedii żenującej, ale to nie do końca jest zażenowanie, co odczuwamy w trakcie oglądania. To nie jest to zażenowanie, które sprawia, że odwracamy wzrok albo nawet przerywamy oglądanie. To raczej zażenowanie połączone z niepewnością, czy też raczej nadzieją, że to, co widzimy, jest ustawione i wszyscy uczestnicy wiedzą, co jest grane, ale tak w rzeczywistości nie jest. I to nie jest cringe. To jest coś, na co należałoby znaleźć zupełnie inne, zupełnie nowe określenie. Cringe połączony z niedowierzaniem, disbelief, discringe belief chociażby, dobrze schodzi z języka, ale nie mam pomysłu na polskie tłumaczenie. Nathan Fielder zyskał rozgłos i popularność dzięki swojemu programowi na Comedy Central zatytułowany Nathan For You. To program, który w sposób dość oczywisty jest pewnego rodzaju satyrą na programy typu Home Improvement Shows. Na ten typ reality show, który polega na tym, że charyzmatyczny prowadzący odwiedza różne miejsca w kraju, żeby pomóc podupadającym biznesom albo po prostu, żeby komuś pomóc. Coś takiego jak Dom nie do poznania czy kuchenny Wojenne rewolucje to bardziej. Jak dowiadujemy się z samej czołówki tego programu, Nathan Fielder ukończył jedną z lepszych szkół biznesowych w Kanadzie z bardzo dobrymi stopniami i wyrusza na pomoc podupadającym biznesom. To, co odróżnia ten program od innych tego typu programów, to to, że Nathan nawet nie próbuje szukać normalnych bądź konwencjonalnych metod na pomoc. Nie, nie, nie. On raczej najlepiej czuje się wtedy, kiedy może wymyślić coś tak absurdalnego, coś tak abstrakcyjnego, co nie ma prawa zadziałać. Ale niejednokrotnie zdarzało się, że działało. Jeden z moich absolutnie ulubionych odcinków, które były pokazywane w serii Nathan For You, to był odcinek zatytułowany The Movement. Nathan zawędrował wtedy do właściciela firmy przeprowadzkowej, która miała problemy finansowe. Zagłębiając się w temat, odkrył, że największym wydatkiem, jaki ponosi właściciel tej firmy, to opłacanie pracowników, którzy dokonują przeprowadzki. Jakie rozwiązanie znalazł na to Nathan? Wykreowanie medialnego hajpu na ruch społeczny zachęcający ludzi do wysiłku fizycznego poprzez przenoszenie mebli. I w ten sposób ludzie będą sami się zgłaszali do pracy, za którą, tak jak za siłownię, będą płacili. No, to sama idea tego jest tak absurdalna, tak abstrakcyjna, że nie ma szans, żeby to działało. Więc co robi Nathan, żeby osiągnąć swój cel? No, robi research. Najpierw odkrywa, że za każdym tego typu popularnym ruchem, modą na ćwiczenie, to wszystko jest zorientowane wokół charyzmatycznego lidera. Więc wyrusza na poszukiwanie jakiejś postaci, która mogłaby być twarzą tego ruchu. Na jednym z pokazów bodybuilderów znajduje osobę, która byłaby chętna do wzięcia udziału w czymś takim, tak absurdalnym. Kreuje wokół tej osoby całą personę. Zatrudnia ghostwritera do napisania książki, biografii o tym, jak stracić na wadze, wyłącznie przenosząc meble. Tenże ghostwriter pisze tę książkę, którą do tej pory można kupić gdzieś tam w księgarniach internetowych. Pisze tę książkę bardzo zawalowaną, z różnymi absurdalnymi historiami osobistymi. Nathan wydaje tę książkę własnym nakładem, a następnie rozsyła ją do lokalnych mediów. I co się później dzieje? Te lokalne media zapraszają tego bodybuildera do swoich programów śniadaniowych, aby pokazać The Next Fitness Craze. I to poszło w viral. I to gdzieś się tam stało. To wykroczyło poza ramy tego programu. A czy to pomogło tej firmie przeprowadzkowej? Nie, absolutnie nie, ale przyjemność z oglądania była wielka. To, co jest największą siłą tego konceptu, jest właśnie to zawoalowanie, ta taka wielowymiarowość, to, że to jest program, który leży na kilku płaszczyznach. To, że obserwujemy wiele różnych stron i ostatecznie nie wiemy, co myśleć. No bo z jednej strony mamy bohaterów, właścicieli tychże lokalnych biznesów, którzy myślą, że biorą udział w normalnym programie typu Improvement. I pod wpływem, nie wiem, kamery, pod wpływem tego, że no, ktoś tutaj przyszedł, żeby im pomóc, zgadzają się na jak najbardziej absurdalne pomysły Nathana, wierząc w jego dobre intencje. Dalej mamy uczestników, zwyczajnych ludzi, którzy też biorą w tym udział, którzy są klientami tychże biznesów i o tym, że oni są częścią widowiska telewizyjnego, oni się dowiadują zazwyczaj po wszystkim, wtedy, gdy przychodzi czas, żeby podpisać dokumenty zezwalające na użycie wizerunku w takiej produkcji. Później jest sam Nathan, który jest architektem tego całego zamieszania, jest takim władcą marionetek, sprawującym kontrolę nad tym całym chaosem, nad tym widowiskiem, ale cały czas on zostawia nas z niepewnością, na ile to, co widzimy, jest komediową kreacją, a na ile rzeczywistą częścią jego psychiki. A na samym końcu jesteśmy my. My, którzy oglądając to wszystko, mamy niby wgląd w całą tą szkatułkę z wieloma płaszczyznami, ale dalej nie do końca jesteśmy pewni, jaka jest jej zawartość. To, co praktycznie łączy każdą z tych sytuacji, które są pokazywane w kolejnych odcinkach na przestrzeni różnych sezonów, to ogromna eskalacja tego, co oglądamy. To, jak bardzo pociąg wypada z szyn na przestrzeni odcinka i przestaje się łączyć z pierwotnym założeniem. W pewnych momentach już w ogóle nie chodzi o to, żeby w abstrakcyjny sposób pomóc właścicielom lokalnych biznesów, tylko chodzi o to, aby w jakiś sposób zbadać ludzką psychikę i postawić ludzi przed niebywale abstrakcyjnymi wręcz sytuacjami. Doskonałym przykładem tego był odcinek, w którym Nathan wyruszył na pomoc bardzo udanej restauracji, której największym problemem było to, że mają bardzo długie kolejki i widok bardzo długich kolejek zniechęcał niektórych ludzi do odwiedzenia tej restauracji, co wiązało się z utratą klientów. Na jaki pomysł wpadł Nathan? No, rozwiązaniem miałaby być druga, alternatywna kolejka, której w sposób regulowany byłyby wpuszczane osoby, które z przyczyn ważnych nie mogą czekać w kolejce, jak na przykład wizyta u lekarza. Ale w połowie odcinka Nathan odkrywa, że jedna z osób, która skorzystała z tej drugiej kolejki, tłumacząc się, że ma ważny powód w postaci wizyty u lekarza, tak naprawdę skłamała i nie szła do lekarza. Skąd o tym się dowiaduje? No bo zdecydowali się śledzić później tę osobę i nagrali, jak poszła do kina zamiast do lekarza. Nathan postanawia dać nauczkę kłamliwemu klientowi, kontaktuje się z nim później pod pozorem wręczenia nagrody za bycie milionowym klientem i zaprasza go na rejs jachtem i kolację z tej okazji, a tam zamiast kolacji z tej okazji, zamiast nagrody, jest konfrontacja z innymi osobami z tej kolejki, które mogły poczuć się urażone i pytają tegoż klienta, dlaczego to zrobiłeś, dlaczego nas okłamałeś, co na tym zyskałeś. Absurd, który z tego wynika, absolutnie nie jest dla każdego, ale jeżeli ktoś jest skłonny otworzyć swój umysł na tak nierealne, niewyobrażalne wręcz wymiary komedii, no to czeka taką osobę spora niespodzianka. To był poprzedni projekt Nathana, Nathan for You. Natomiast jego nowy projekt, The Rehearsal, jest kilkanaście poziomów głębszy.
Coś obejrzanego.
The Rehearsal to sześcioodcinkowy reality show, czy też bardziej dokudrama, dokukomedia autorstwa Nathana Fieldera. Jak sam tłumaczy, o co chodzi w tym programie, to przy przygotowywaniu swojego poprzedniego programu odkrył, że nie do końca, niezbyt dobrze radzi sobie z interakcjami społecznymi i stwierdził, że tak naprawdę interakcje społeczne, każdą sytuację w naszym życiu możemy być na to przygotowani. Co jeżeli wiemy, co się wydarzy, no to wtedy odpada nam stres z interakcji społecznych. I takie jest początkowe, bardzo pierwotne założenie tego programu. Wyruszenie na pomoc ludziom, którzy mają problem z jakimiś sytuacjami i chcieliby je przećwiczyć. Pierwszy odcinek pokazuje nam niejakiego Cora Skeeta, który jest dość prostym człowiekiem z Nowego Jorku, którego dużą pasją jest chodzenie do pubów i branie udziału w pubquizach. Jego problemem jest to, że swoją grupę przyjaciół, z którymi chodzi na pubquizy, okłamał w kwestii posiadania wyższego wykształcenia, bo tak naprawdę nie ma magistra, ma tam zaledwie licencjat. Nathan postanawia mu pomóc. Stwierdza, że dobrą sytuacją byłoby opowiedzenie swojej przyjaciółce o tym wszystkim, no właśnie podczas jednego z pubquizów, podczas niezobowiązującej wizyty w barze i w tym celu postanawia wybudować w studiu kompletną replikę tegoż baru, w którym mają się spotkać. Nasz bohater odcinka wraz ze swoją przyjaciółką zatrudnia statystów, żeby wypełnili jako tło cały ten bar i po kolei, kawałek po kawałku analizują wszystkie możliwe scenariusze tej sytuacji. Od pozytywnych po negatywne, a nad wszystkim czuwa Nathan ze swoim rozrysowanym drzewkiem sytuacji. Gdy okazuje się, że główny bohater jest naprawdę bardzo mocno zajawiony tymi pubquizami i perspektywa przegrania może przeważyć nad powiedzeniem prawdy swojej przyjaciółce, Nathan postanawia w jakiś sposób temu zapobiec, więc wcześniej dowiaduje się, jakie będą pytania tego wieczoru, gdy dojdzie do spotkania i postanawia zasugerować bohaterowi odcinka odpowiedzi w sposób jak najbardziej naturalny, tak żeby się nie domyślał, że te odpowiedzi zna. Już na etapie pierwszego odcinka, który jest zdecydowanie najprostszym ze wszystkich odcinków, wchodzimy na kilka różnych płaszczyzn, metatematycznych płaszczyzn tego, co zobaczymy później. Kolejną bohaterką jest Angela, której ogromnym marzeniem jest posiadanie dziecka, ale nie jest pewna, czy sprosta temu zadaniu. W jaki sposób Nathan postanawia jej pomóc? No na przykład poprzez wynajęcie jej wymarzonego domu w Oregonie na kilka miesięcy, gdzie zostanie przeprowadzony eksperyment, gdzie w ciągu właśnie 2 miesięcy Angela będzie mogła doświadczyć przyspieszonego wychowywania dziecka od niemowlęcia do 18 roku życia poprzez zatrudnienie kilkudziesięciu dziecięcych aktorów, którzy na kilka godzin dziennie, bo takie są przepisy, będą udawać jej dziecko. W pewnym momencie oglądania przyświecają nam 2 myśli w głowie. Po pierwsze, o czym do jasnej anielki jest ten show? O czym jest ten program? Co my tak naprawdę oglądamy? Co to jest? A druga myśl jest taka, jak duży musiał być budżet tego programu, pozwalający na wynajęcie tak wielu osób i na stworzenie tak wiernych replik, tak wiernych symulacji rzeczywistości. ale karuzela dopiero zaczyna się rozkręcać, a wrotki jeszcze nie zostały w pełni odpięte. Show Nathana Fieldera zatytułowane The Rehearsal produkcji HBO to program, który podobnie jak poprzedni program Nathana Fieldera bardzo szybko odbiega od swoich pierwotnych założeń, od swojego pierwotnego scenariusza. Ponieważ liczymy, że przez te 6 odcinków będziemy poznawali kolejne różnorodne postacie ze swoimi kolejnymi sytuacjami, jednak dość szybko cała akcja i fabuła zaczyna skupiać się wokół Angeli, bohaterki, która chce przetrenować macierzyństwo. Bardzo szybko, wiele rzeczy zaczyna iść nie tak. Bardzo szybko skala tego projektu zaczyna być też dość przytłaczająca dla twórcy Nathana Fieldera, który w pewnym momencie zaczyna wychodzić z tej roli architekta wydarzeń, reżysera tego widowiska i sam umiejscawia sam siebie w roli bohatera tych wydarzeń. Zaczyna być współrodzicem w tym eksperymencie wychowawczym i w ten sposób próbuje też odkryć swoją własną warstwę emocjonalną, próbuje rozgryźć esencję relacji, interakcji społecznych, empatię, którą można mieć wobec drugiej osoby. Pytanie, które jest postawione już na samym początku i z każdym kolejnym odcinkiem, gdzie każdy kolejny odcinek jest jeszcze bardziej odjechany od poprzedniego. Pytanie, które jest kluczowe do zrozumienia całej postaci komediowej Nathana Fieldera, to to, gdzie kończy się fikcja, gdzie zaczyna się prawda. Ponieważ przynajmniej na początku mamy wprowadzone w tym programie rozeznanie, kto jest prawdziwym bohaterem, kto jest tak naprawdę prawdziwą osobą wziętą niejako z ulicy, a kto jest zatrudnionym aktorem mającym za zadanie wykreować tę rzeczywistość. Ale to, do czego mogły nas przyzwyczaić zupełnie inne reality show, to to, że tak naprawdę wiele rzeczy, które wydają się prawdziwe, może być ustawione. Tutaj jesteśmy na tak wielu różnych płaszczyznach udawania, wcielania się w kogoś innego, kto wciela się w kogoś innego, że cały czas mamy pełny mętlik w głowie. A wydarzenia pokazywane na ekranie niekiedy wchodzą w tak gigantyczne wyżyny absurdu, że o wiele prościej byłoby założyć, że wszystko jest ustawką. Ale chyba tak nie jest i chyba obcujemy z rzeczywistymi osobami. Nathan Fielder stawia też szereg różnych pytań natury moralnej, wykorzystując konwencję reality show, czyli na ile możemy pokazywać prywatną stronę drugiej osoby, nawet jeżeli one wyrażają na to zgodę, ponieważ wszyscy, którzy są zaangażowani w ten program, podpisują na końcu glejt, że wyrażają zgodę na to, żeby pokazywać ich wizerunek. Bez tego nie byłoby programu. Nathan stawia pytanie, na ile etyczne jest wykorzystywanie w ogóle w produkcjach filmowych aktorów dziecięcych, bardzo małych dzieci, które mogą nie być w stanie do końca oddzielić granicy pomiędzy tym, co udawane, co filmowe, a tym, co prawdziwe, tym, co jest rzeczywiste. I Nathan musi mierzyć się z konsekwencjami swoich pozornie niewinnych, chociaż dość winnych działań. Zdaję sobie sprawę, że to wszystko może brzmieć dość chaotycznie, ale w duchu Nathana Fieldera przetrenowałem tę audycję wielokrotnie i to jest najbardziej prosta, łopatologiczna wersja objaśnienia tego, o czym jest program The Rehearsal, jaka istnieje. Prostszej nie ma. To widowisko trzeba po prostu samemu wziąć i nawet nie tyle, że obejrzeć. Przeżyć po swojemu.
Coś obejrzanego.
Jednym z pierwszych skojarzeń, jakie można mieć po usłyszeniu tego, o czym jest The Rehearsal autorstwa Nathana Fieldera, to przede wszystkim dzieła Charlie'ego Kaufmana, dzieła fabularne, ze szczególnym uwzględnieniem, moim zdaniem, jego filmowego magnum opus, jakim jest film Synek Docha, Nowy Jork z Philipem Seymourem Hoffmanem w roli głównej. Tam reżyser teatralny był tak zafiksowany na pokazaniu na scenie prawdziwego życia, prawdziwych emocji, że w tym celu zaczyna całkowicie eskalować swój spektakl, skalę tego przedsięwzięcia, ostatecznie budując w gigantycznym hangarze lotniczym replikę miasta, w którym znajduje się replika teatru, w którym będzie odgrywana replika pierwotnej sztuki, ponieważ tak naprawdę wszystko jest sztuką i wszystko jest teatrem. Nathan Fielder czerpie z tego filmu dość mocno, ale zacierając różnicę pomiędzy fikcją a rzeczywistością jeszcze bardziej. Jerzy Grotowski z jego teatrem laboratorium i eksperymentalnym podejściem do aktorstwa byłby dumny, ale też niejako przerażony tym, co można osiągnąć. The Rehearsal to show, które bardzo trudno zaklasyfikować zarówno jako dokument, jak i jako dzieło fikcyjne, jako dzieło fabularne. To coś, co istnieje na pograniczy tych dwóch światów. To coś, co żywi się, czego esencją jest właśnie przeskakiwanie między tymi dwiema barierami. To show, które wzbudza w widzu naprawdę konkretny zestaw emocji i przemyśleń na temat tego, w jaki sposób konsumujemy treści, w jaki sposób konsumujemy media. Bo gdy oglądamy reality show, weźmy dowolny, jaki leci w telewizji, już weźmy ten przywołany przeze mnie na samym początku Top Model. Może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, może większość podskórnie czuje, że większość wydarzeń czy dramatów pomiędzy bohaterami jest może nie szczegółowo, ale dość ogólnie rozpisana przez producentów. Oni celowo kreują sytuacje, które wygenerują jak największą dramę, a później celowo z premedytacją, z mnóstwa godzin nagranego materiału wybierają te, które przedstawiają konkretny punkt widzenia. I w momencie, gdy my wiemy o tym, że to jest poniekąd udawane, to ten pierwotny element, który był kuszący w reality show, czyli to reality, traci na jakimkolwiek znaczeniu. Oprócz tego jeden z motywów, który pojawia się przez całe The Rehearsal, to motyw naprawiania błędów, jakiegoś takiego żalu, rozgoryczenia, to przygotowywanie się do interakcji społecznych, planowanie każdego możliwego scenariusza, które żywcem jest wzięte z rozpamiętywania pewnych sytuacji, które zdarzyły się w naszych życiach i analizowania, co mogłem zmienić, żeby moje życie potoczyło się w zupełnie inny sposób. Co mogłoby się stać, żeby wyszedł dla mnie jak najkorzystniejszy wynik? I Nathan stawia pytania, czy takie analizowanie w głowie ma w ogóle sens, przekładając to na rzeczywistość i pokazując niejednokrotnie, że w teorii tak, analizowanie takich rzeczy jak najbardziej ma sens, ale w praktyce to jest obarczone wieloma różnymi praktycznymi problemami. Inny motyw, równie istotny, to motyw percepcji. Tu już wchodzimy na zagadnienia dość mocno filozoficzne. Na pytania o to, co jest prawdziwe. Czy świat, który postrzegamy, istnieje naprawdę, czy jest przetworzony przez to, jak interpretujemy informacje w naszej głowie. Pojawia się cytat w trakcie The Rehearsal, który wypowiada sam twórca Nathan Fielder. Gdy zakładasz, że wiesz, co myślą inni, być może jedyne, co robisz, to zmieniasz ich w fikcyjne postacie, które istnieją tylko w twojej głowie. Bo ludzie mogą się zachowywać inaczej pod naszym wpływem, a zupełnie inaczej zachowują się, gdy są sami. Ludzie zupełnie inaczej zachowują się wtedy, gdy wiedzą, że są obserwowani, gdy widzą, że są kamery. Czy to czyni z nich aktorów, czy w takim razie, gdy obserwujemy prawdziwych bohaterów, ale oni są kamerowani, to czy to czyni ich aktorami? To są pytania rzucone w eter, rzucone do widzów. Pytania, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi. I to jest jeden z najciekawszych elementów wynikających z show The Rehearsal. A dołóżmy do tego jeszcze przepotężny ładunek komediowy, wynikający z niezręczności, wynikający z absurdalnych sytuacji. I dostajemy ogromną dawkę emocji, których nawet w swoich najlepszych odcinkach Top Model nie byłoby w stanie kiedykolwiek osiągnąć. Dekonstrukcja reality TV oraz pytania o to, jak to, co oglądamy w telewizji, wpływa na nasze społeczeństwo. To jednozdaniowe podsumowanie tego, o czym jest The Rehearsal, możliwe do obejrzenia na HBO Maxie. I jest to w jakiś sposób zgodne z prawdą, ale kryje się w tym widowisku, w tym show, tyle różnych warstw, tyle różnych płaszczyzn, że to nie wyczerpuje nawet 10% tego, o czym jest ten program. To nie jest program dla wszystkich, to jest program, który dość mocno bazuje na zestawie emocji, takich jak chociażby niezręczność, może w minimalnym stopniu cringe, czy niedowierzanie na to, co widzimy na ekranie, że nie każdy będzie zainteresowany taką konwencją, nie każdy będzie zainteresowany taką formułą. Ale niewątpliwie myśl, która towarzyszyła mi przy oglądaniu każdego kolejnego odcinka, to to, że jest to zdecydowanie najdziwniejsza rzecz, jaką widziałem w swoim życiu w telewizji, a wiele projektów telewizyjnych widziałem. Dawno, ale to dawno, jakakolwiek produkcja, filmowa czy telewizyjna, nie skłoniła mnie do tak wielu różnorodnych, abstrakcyjnych przemyśleń na tak rozległe tematy z zakresu socjologii, z zakresu psychologii, z zakresu filozofii, chociaż pozornie wydaje się być prostym reality show bądź slash dokudramą z absurdalnym założeniem. Można oczywiście oglądać to tylko w ten sposób, można przyjmować tylko tę pierwszą warstwę i to też będzie ciekawe w oglądaniu. Ale można też sięgnąć odrobinę głębiej. W głąb siebie i w głąb naszego społeczeństwa, do czego serdecznie zachęcam. Komediowo-filozoficzne arcydzieło Nathana Fieldera zatytułowane The Rehearsal, po polsku Próba Generalna, możliwe jest do obejrzenia na HBO Maxie. To tylko 6 odcinków w pierwszym sezonie, ale już jest informacja, że show będzie przedłużone na co najmniej drugi sezon. Serdecznie zachęcam do sięgnięcia po tę produkcję. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.